Wieczorna część programu w Radiu RMF 24 i u nas teraz taki naprawdę budujący komunikat. Otóż polska fonografia jest warta blisko miliard złotych. Awans w światowej czołówce, tak napisała dzisiaj Rzeczpospolita. To dane z najnowszego raportu Związku Producentów Audio-Wideo dotyczącego właśnie polskiego rynku fonograficznego w 2025 roku. W ubiegłym roku osiągnął on wartość około 971 milionów złotych, a to oznacza wzrost o ponad 14% rok do roku. No to faktycznie imponujący wzrost. Zatem warto sprawdzić to u ekspertów i u źródła, czyli moim gościem jest teraz pan Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający Związku Producentów Audio-Wideo. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Może zacznijmy od takiego wyjaśnienia, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, co to znaczy, że rynek jest wart prawie miliard złotych.
To jest bardzo, bardzo dobra uwaga, dlatego że mówimy o rynku muzycznym i o tych danych, to są tak naprawdę dane dotyczące tylko przychodów ze sprzedaży muzyki wprost. Mhm. To są dane, które nie obejmują innych zarobków na muzyce, takich jak chociażby sprzedaż praw czy koncerty. Tu mówimy wyłącznie o sprzedaży muzyki na nośnikach, czyli na CD longplayach, czy też kasetach obecnie, oraz na przychodach ze streamingu, czy z internetu, ale z internetu przede wszystkim streaming. I o tym mówiąc o rynku, muzyka generuje oczywiście znacznie więcej dla gospodarki.
Tak, no to co pan powiedział jest istotne, żeby tutaj też rozgraniczyć to, że te fizyczne nośniki w stosunku do nośników cyfrowych, czyli w szczególności do streamingu, no to jest tylko niestety, albo stety, niewielki procent tego, co się dzieje, prawda? Że za całość jakby tego rynku właściwie to już w tej chwili tylko streaming odpowiada.
Nośniki w Polsce nadal sprzedają się całkiem nieźle i ich sprzedaż rośnie. Mimo, że jest to wzrost o 1,2%, ale to jest wzrost. Niemniej jednak w całości rynku stanowią 17, mniej więcej 17%. Reszta to upodabnia nasz rynek do rynków światowych. To jest zjawisko stosunkowo nowe. To znaczy my dopiero kilka lat temu osiągnęliśmy taki stan, który fizyczna to jest mniej niż połowa rynku. Był taki moment, że Polska była 9. rynkiem na świecie, jeśli chodzi o sprzedaż fizyczną, bo ona u nas jeszcze była bardzo duża, a gdzie indziej już spadła.
Tak. I teraz jak się patrzy na te wyniki, o których mówimy, te imponujące udziały, przede wszystkim też no, ten streaming, to pewnie to wszystko by się nie udało, nie byłoby takiego wyniku, mówiąc wprost, bo patrzę tutaj na te statystyki, a Polska awansowała na 16 miejsce w światowym rankingu tych największych rynków muzycznych, gdyby nie wysokiej jakości muzyka, bo przecież inaczej ludzie by nie słuchali, nie kupowali.
Zdecydowanie tak i o tym, że Polska dostarcza tej wysokiej jakości muzyki, świadczy chociażby to, że jeżeli popatrzymy na listę Oli's, to jest taka nasza lista,
tak,
lista sprzedażowa, to w singlach, w streamingu polskie nagrania to jest pierwsze 9 na 10. Mhm. A jeżeli popatrzymy na albumy, to wśród top 10 jest takich albumów.
Przepraszam, bo nie usłyszałem, bo nam troszkę przerwało. W tych albumach jest ile?
W albumach jest 8 na 10 jest polskich. Aha. Polski jest pierwszy, potem trzeci, czwarty, tylko drugi i piąty to są albumy zagraniczne.
Także mówimy oczywiście o notowaniu na ten tydzień, prawda? No bo to też ta lista jest aktualizowana
nie,
co tydzień.
Mówimy o roku.
Rok. A, okej, okay, rozumiem. To jest jakby podsumowanie cały rok. Okej.
Okay. W skali całego 2025 roku jest tak, że to polska muzyka była tym głównym driverem wzrostu.
I to teraz też pokazuje, że w przypadku takiego układu na rynku, kiedy streaming odpowiada za większość jakby tych przychodów, z drugiej strony jest to, pewnie też się pan z tym zgodzi, dość łatwy sposób dotarcia do odbiorców, no bo właściwie nie trzeba nic robić, wystarczy mieć plik i to potem już się dogadać, żeby tylko był dostępny.
No, nie jest takie proste, bo jeszcze trzeba w jakiś sposób dostarczyć to następnie ze serwisu streamingowego do klienta, on musi mieć możliwość znalezienia, odsłuchania. Natomiast no, zdecydowanie jest to prostsze niż było to w momencie wydawania płyt czy winyli. To oznacza, że ta bariera wejścia na rynek jest dużo niższa niż była dotychczas.
Czy państwo obserwujecie też, że w tych składowych dotyczących tej popularności polskiej muzyki też pojawia się dużo, nie wiem, nowych artystów, takich, którzy trochę zaczynają rządzić na rynku, że to nie jest skład taki, powiedziałbym, oczywisty tych, którzy od lat są najpopularniejsi?
Nie jest i zresztą wystarczy popatrzeć na Fryderyki, na nasze nagrody muzyczne, to kto tam zdobywa, to często są również nowi artyści, ale wśród tego top 100 nadal jest sporo debiutów, co świadczy o tym, że ten rynek ma potencjał, bo to ilością debiutów tak naprawdę mierzy się to, czy rynek ma przed sobą perspektywy, czy nie.
Jak pan patrzy teraz na te statystyki, to jak wygląda ten wzrost 14%, tutaj nawet chyba jest taka informacja, że tempo wzrostu było dwukrotnie wyższe od średniej globalnej.
Tak.
To co to oznacza? Czy to jest tak, że po prostu trochę ludzie, mówiąc tak kolokwialnie, zwariowali na punkcie polskiej muzyki?
Te wzrosty są spowodowane nie tylko tym, że ludzie więcej tej muzyki słuchają, ale również tym, że są chętni za nią płacić, bo głównym driverem tych wzrostów są płatne serwisy streamingowe.
Czyli mówimy o tym, że ktoś kupuje abonament w popularnych serwisach streamingowych, ma wtedy dostęp do tych milionów utworów i wtedy wybiera sobie to, czego słucha. I to jakby
Tak,
też każdy artysta.
przychód dla artysty z takiego płatnego streamingu jest no, dużo większy niż z freemium, czyli z tych serwisów darmowych.
I też, jeśli pan powiedział, że tylko 17% są te nośniki fizyczne, czy
Tak.
tutaj możemy mówić o tym, że to jest ciągle jeszcze płyta kompaktowa i płyta winylowa?
To jest płyta kompaktowa i płyta winylowa, przy czym szybciej rośnie udział płyty winylowej.
Czyli kompakty to jest ciągle odwrót od tego nośnika, który jeszcze 30 lat temu był bohaterem dla wszystkich.
No, jeszcze 30 lat temu to jest epoka, także to oczywiście
Tak.
bardzo trudno jest to porównać do dnia dzisiejszego. Odwrót na pewno jest, ale jest to odwrót bardzo powolny.
To jeszcze jedno pytanie, bo wśród tych nośników, które były kiedyś popularne, były też kasety magnetofonowe. Był taki moment, myślę, że 2-3 lata temu, kiedy no, nagle zaczęły wracać, zwłaszcza te stare kasety, które ludzie chętnie odtwarzali w swoich samochodowych, na przykład odtwarzaczach kasetowych. Czy tutaj coś widać jeszcze w tej sprawie? Czy tu jest jakiś sygnał, że na przykład kaseta
To jest
magnetofonowa jest
kompletna nisza.
pożądana?
To jest kompletna nisza. To znaczy, jeżeli popatrzymy na zeszły rok, to nam wzrost sprzedaży kaset był monstrualny. To było 190% wzrost sprzedaży. Wystarczy jedno wydanie celne, które kupi 1000 sztuk i mamy taki wzrost. Także kasety należy traktować jako pewną taką fanaberię, być może dla mojego pokolenia. To jest coś przyjemnego, żeby sobie przypomnieć, jak to się chodziło z Walkmanem,
Tak.
ale to nie jest jakby główny nośnik.
I jak tutaj pan popatrzy na to, co będzie działo się w najbliższych miesiącach? Mamy przecież już połowę kwietnia 2026 roku. Czy tu można mówić, że ten wzrost cały czas się utrzymuje, że ta konsumpcja, chociaż to jest brzydkie słowo, może raczej po prostu docieranie z tą muzyką do większej liczby osób jest coraz bardziej widoczne?
Znaczy, ten wzrost nie sądzę, żebyśmy byli wiecznie w stanie utrzymać taki wzrost. Myślę, że w tym roku należy się spodziewać nadal wzrostu, ale nie aż tak dynamicznego, jak mieliśmy dotychczas. Z tym, że i w którymś momencie na pewno dojdziemy do takiego punktu przegięcia. Ale to, jaki ten wzrost będzie i jak długo będzie trwał, to zależy też od czynników zewnętrznych. W tej chwili pojawiło się nowe zjawisko w postaci sztucznej inteligencji
Tak.
i produkowanych przez nią, trudno to nazwać nagraniami, ale produktów. Te produkcje często są, czy zwykle powstają z naruszeniem prawa, dlatego że systemy AI no, nie produkują niczego same. One musiały najpierw nauczyć się na czyjejś
Tak, no
twórczości,
wiemy o tym
na
słynnym
którą nie
proteście
mają ceny.
brytyjskich artystów, którzy protestowali nawet w takim bardzo wyrazistym wydaniu, publikując taką płytę, która miała być protestem przeciwko używaniu ich utworów do trenowania sztucznej inteligencji. No nie wiemy, co się wydarzy dalej, ale to jest faktycznie dość niepokojący kierunek dla prawdziwych
Zdecydowanie tak
twórców.
i nieco przykre jest, że trzeba protestować, uciekać się do takich drastycznych środków
Tak.
w sytuacji, kiedy tak naprawdę to jest dość zrozumiałe i ustawodawca, gdyby tylko chciał chronić siedzimy rynek, to mógłby bardzo szybko spowodować, że taka no, nieuczciwa konkurencja ze strony tych serwisów no, nie byłaby możliwa.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy taki udział w rynku i taka wartość tego rynku sprawia, że dla sporej części artystów to jest świetne źródło dochodów, że oni żyją z tych właśnie pieniędzy, które ludzie zostawiają w serwisach streamingowych?
Z pewnością w tej chwili i dla wytwórni, i dla artystów streaming jest bardzo, bardzo ważnym źródłem dochodów. Jeżeli popatrzymy na przychody ze streamingu, to statystycznie można przyjąć, że mniej więcej połowa tych pieniędzy trafia do artystów.
Czyli z tego 1 500 000 000 to jest do artystów,
No,
tak?
z miliarda nie, tylko z 800 milionów, bo to jest streaming.
A tak, okej. Okay. Czyli
Bywa tam
400
100.
milionów to są pieniądze, które otrzymali artyści.
Grubsza, tak, przyjmujemy, że mniej więcej połowa, bo te proporcje są różne, zależą się od kontraktu. Ale trzeba pamiętać, że w tej chwili artyści coraz częściej są również producentami
Więc zgarniają większą
ujmują
pulę.
całą pulę, tak. Tak. Tak, stąd się bierze te 50%, jeżeli ktoś by się poczuł pokrzywdzony, bo dostaje tylko 30, no ale inni dostają 80 czy 90.
I teraz jak pan patrzy na te statystyki, to czy można powiedzieć, że to jest najlepszy okres dla artystów w historii?
Trudno to mi jest powiedzieć, dlatego to jest po prostu zupełnie inny czas. Teraz jakby wejście na rynek jest tak łatwe i tak proste, że z jednej strony oczywiście rynek jest duży, jest tych pieniędzy sporo, natomiast konkurencja jest gigantyczna, dlatego że no, kiedyś, żeby dostać się do studia i zacząć coś nagrywać, naprawdę trzeba było się postarać.
Tak, a teraz studio ma się w komputerze właściwie.
No, w komputerze i prawda, wykładamy sobie pokój HR-kami i można nagrywać.
Tak, tak. Proszę pana, to w takim razie na koniec może jeszcze jedna kwestia. Czy myśli pan, że ten taki już nie komunikat, że prawie miliard wartość rynku, a po prostu miliard, to jest coś, co się stanie w 2026 roku? Czy tyle będziemy w stanie wysłuchać?
Panie panu, tak. Gdybyśmy wysłuchali o 100 piosenek więcej rocznie, każdy z nas, Polaków, to już byśmy ten miliard mieli. A gdybyśmy wysłuchali 50, ale w serwisach premium, to też byśmy to mieli. No, jest jeszcze policzyliśmy, że gdyby rok trwał o 11 dni dłużej, to też ten miliard byśmy osiągnęli. Także myślę, że to obstawiam, że osiągniemy ten poziom.
Faktycznie próg, jakby z tego, co pan powiedział, no nie jest jakiś nie do przejścia. 100 piosenek więcej rocznie do posłuchania, to naprawdę, zwłaszcza przy dobrej jakości muzyki, zwłaszcza polskiej, to jest coś, co każdy jest w stanie wykonać. Bardzo panu dziękuję za ciekawą rozmowę. Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający Związku Producentów Audio-Wideo, był naszym gościem w Radiu RMF24. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dobrego wieczoru.